Dokument w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania tragicznego losu obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 5 października 1939 roku zostali rozstrzelani. Niezgodnie z prawem skazano ich na śmierć, co dopiero w latach 90. potwierdził niemiecki sąd. Zanim opowiemy o sfingowanym procesie z września 1939 roku i jego rewizji, przypomnijmy wydarzenia, które miały miejsce tuż przed II wojną światową. Polskie władze, a szczególnie wywiad, zakładał, że w wolnym mieście Gdańsku może dojść do niemieckiego puczu, mówi Maciej Badowicz.
Przygotowania do obrony nasiliły się w kwietniu 1939 roku, w momencie, kiedy w gmachu budynku zjawił się inspektor Konrad, bo pod takim pseudonimem znany był wówczas podporucznik rezerwy Konrad Guderski, który był oficerem wywiadu wojskowego, miał duże doświadczenie w działaniach pozafrontowych. To doświadczenie spowodowało, że został skierowany na bardzo trudny teren, na bardzo trudną placówkę właśnie do Gdańska. Pierwszą właściwie czynnością, którą podjął Konrad Guderski, było wycięcie drzew, które zasłaniały wejście do gmachu przy Heweliusplatz, bo tak się wówczas nazywał dzisiejszy Plac Obrońców Poczty Polskiej.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna.
O 4:45, tak jak przyjmowało się pierwszą salwę pancernika Schleswig-Holstein na Półwysep Westerplatte, o tej też godzinie właśnie formacje kompanii Policji Gdańskiej przyprowadziły uderzenie na budynek Poczty Polskiej Gdańsk. Można powiedzieć, że obrońcy byli przygotowani ze względu na to, że Niemcy relacjonowali, jak silny był ostrzał prowadzony właśnie z okien gmachu od strony frontowej. Atak miał zostać przeprowadzony także od strony podwórza, czyli w rejonie garaży, które potem stały się, można powiedzieć, schronieniem dla tych uciekinierów, właśnie pocztowców, którzy uniknęli aresztowania w godzinach popołudniowych 1 września. Atak został odparty mniej więcej w granicach do godziny 8:09. Niemcy ponieśli straty wynoszące 2 zabitych i kilka osób rannych, natomiast właśnie w pierwszych godzinach walk niestety poległ komendant obrony poczty Konrad Guderski. Wówczas dowodzenie nad całością jednostek prowadził Alfons Flisykowski.
Czy pamięta pani tatę?
Nie, nie pamiętam taty. Mam parę zdjęć jeszcze taty i pamiętam z rodzinnych opowieści. No musiał być bardzo lubiany w rodzinie, bo bardzo wszyscy ciepło, serdecznie, miło go wspominali, bo często jeździli na te Kaszuby, bo pochodził z Podkartu, z Goręczyna. To był taki mająteczek. Dom bardzo otwarty, tam się pół powiatu zawsze zjeżdżało przed wojną. No i tata też swoich kolegów z poczty tam woził na bo to przeważnie kawalerowie byli, więc tam, ponieważ ten dom był dosyć zasobny i to chłopaki przynajmniej podjedli trochę. A poza tym mój tata miał 4 siostry, więc zawsze tam myślał, że może którąś wyswata ze swoim, tak opowiadali w rodzinie, no ale i innych kawalerów sobie dziewczyny znalazły. Ale w każdym razie zawsze było bardzo wesoło, bardzo rodzinnie. Fajnie tak zawsze opowiadali. Dzieci go bardzo podobno lubiły. Któraś ciotek mi opowiadała, że jak przyjeżdżały dzieci, no to się bardzo do tego wujka Alego garnęły, na co ja podobno popadałam w jakąś zazdrość okropną i zawsze mówiłam, że to jest mój tata. No takie wspomnienia tylko mam o tacie.
Henryka Flisykowska-Kledzik jako nastolatka nie zdawała sobie sprawy z roli, jaką odegrał jej ojciec, de facto kierujący obroną poczty po śmierci Konrada Guderskiego.
To były takie czasy, że tak nie bardzo się o tym mówiło. Znaczy nigdy nie było jakichś prześladowań z tego tytułu, że byli obrońcami poczty, ale to byli obrońcy poczty, jako taka grupa jakaś. I nigdy nie mówiło się, czy tam Konrad, czy Flisykowski, czy jakiś tam inne nazwiska, tylko obrońcy poczty. No a w domu też mama nigdy specjalnie nie mówiła o tym, że był zastępcą dowódcy obrony, gdzieś tam dopiero po jakimś czasie, kiedy już w jakiejś takiej większej dojrzałości, to wtedy dopiero. No i Ja żałuję, że wcześniej się nie zajęłam tym wszystkim, no ale takie były czasy. Szkoła, za mąż wyszłam, dostaliśmy to mieszkanie, córka się urodziła, no to też jakoś tak nie były. No potem przyszły lata 80. I wtedy dopiero w tych latach 80., kiedy się przestało właściwie zupełnie na ten temat mówić, nawet nie były organizowane specjalnie jakieś takie uroczystości z 1 września czy coś. I wtedy dopiero z bratem sobie uświadomiliśmy, że coś jest chyba nie tak. Przecież to są gdańscy bohaterowie.
Wróćmy do wydarzeń z 1 września. Jak mówił historyk Maciej Badowicz, pierwszy niemiecki atak został odparty. Kolejny także, mimo że wzmocniono napastników cięższym sprzętem. Około 15 niemiecki dowódca zarządził 2-godzinną przerwę w szturmie. Dał czas obrońcom na kapitulację, a kiedy ona nie nastąpiła, odpalony został ładunek wybuchowy. Zniszczono część ściany, do środka dostali się napastnicy. W tym czasie obrońcy schronili się w piwnicach.
No i wówczas nastąpiła ta najtragiczniejsza część obrony Poczty Polskiej. Mianowicie Niemcy, ażeby zmusić obrońców do poddania się, zdecydowali się na wykorzystanie przede wszystkim motopompy z benzyną. Oblali benzolem budynek, wlali substancje do piwnic i następnie podpalili przy użyciu granatu. Poległa wówczas największa liczba obrońców spośród pocztowców, bo 4 osoby zginęły na miejscu, 6 osób z silnymi poparzeniami 2. i 3. stopnia trafiło do szpitali. Spośród 58 osób po stronie polskiej uczestniczących w obronie Poczty Polskiej najtragiczniejsza ta historia jest związana chociażby z 11-letnią wychowanicą dozorców Poczty Polskiej, Erwinką Barzychowską, która przez 7 dni, możliwe, że przy niewielkiej dawce morfiny podawanej jej przez litujących się nad nią sanitariuszy, umierała w ogromnej agonii w gdańskim szpitalu miejskim i zmarła ledwie 4 dni po swoich 11 urodzinach. Na pocztowcy zmuszeni tak na dobrą sprawę do kapitulacji podejmują decyzję o wyjściu. Najpierw wychodzi dr Jan Michoń, niosący białą koszulę na znak kapitulacji. Zostaje on w bestialski sposób zastrzelony przez zirytowanych obroną Niemców. Następnie wychodzi naczelnik pocztowego urzędu numer 1, czyli gmachu Poczty Polskiej, Józef Wąsik. Relacja dotycząca śmierci Józefa Wąsika tak na dobrą sprawę została ostatecznie wyjaśniona kilka lat temu dzięki znalezieniu zdjęcia z albumu jednego właśnie, można powiedzieć, sformowanych ochotników niemieckich uczestniczących w walkach na wybrzeżu, między innymi w walkach o Gdańsk. Zdjęcie z jego albumu szokujące, pokazujące 2 ciała, w tym jedno ciało zwęglone, co potwierdzało istniejącą hipotezę wówczas od kilkudziesięciu lat, że Józef Wąsik został podpalony miotaczem ognia i następnie zastrzelony. Pozostali pocztowcy zostali aresztowani, zostali podprowadzeni pod mur sąsiadujący z budynkiem poczty, z którego pochodzi to najsłynniejsze zdjęcie z archiwów niemieckich, pokazujących właśnie aresztowanych obrońców poczty. Wówczas kilku pocztowcom udaje się zbiec, między innymi dowódcy obrony Poczty Polskiej Alfonsowi Fliskowskiemu. Przedzierają się pod osłoną dymu, który się wydobywa z gmachu budynku.
4 udało się skutecznie uciec. Niestety Alfonsa Flisykowskiego i Franciszka Miązkowskiego aresztowano 2 września. W sumie 38 osób trafiło do aresztu.
Warto wspomnieć chociażby o wizycie szacowanej tutaj w granicach 5-6 września, kiedy już pocztowcy znajdowali się w kazamatach na Biskupiej Górce, miał wizytować obiekt Albert Forster, gauleiter Wolnego Miasta Gdańska, który w godzinach obrony poczty proklamował włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Niemiec, co było tak na dobrą sprawę sprzeczne z prawem samego Wolnego Miasta. Miał rzekomo wedle relacji świadków, którzy zeznawali później po wojnie w procesie przeciwko Albertowi Forsterowi, miał powiedzieć zdania, że Anglia i Francja nie przyjdą w Polsce z pomocą, że Warszawa jest już praktycznie zdobyta, że Edward Śmigłyryc uciekł do Rumunii, a w związku z tym, że skierował te słowa do obrońców poczty, że dokonaliście takiego czynu, musi was czekać za to zasłużona kara. I rzeczywiście wówczas po tak na dobrą sprawę trwającym chyba w przypadku każdego z pocztowców może nie dłużej niż 30-45 minut przesłuchaniu, w czasie którego Hans Werner Gizek, prokurator z ramienia Grube Eberharda, jeżeli tak można nazwać tego człowieka, zadawał kilka tak na dobrą sprawę pytań. Przewijają się oczywiście w literaturze te pytania mówiące o tym, czy pan brał udział w obronie Poczty Polskiej, czy strzelał pan. To były te podstawowe pytania, które zostały zadawane, a następnie właśnie już 8 września przewożono te osoby do Sądu Miejskiego w Gdańsku, gdzie czeka już dr Kurt Bode, przewodniczący właśnie sądu też z ramienia grupy Berharda, skazujący wyrokiem śmierci, co zostało już w latach 90. XX wieku podważone przez niemieckiego kryminologa Dietera Schenka w jego bardzo znanej książce, która stała się podstawą do tego, ażeby sąd w Lubece unieważnił proces sądowy z udziałem przewodniczącego Kurta Bodego na podstawie tak na dobrą sprawę przepisów prawnych, które nie zostały zastosowane w trakcie działań zbrojnych.
Jak tata siedział na biskupiej górce, tam przy pewnym momencie po kapitulacji Westerplatte przyszli Westerplatczycy. No ponieważ tam się prawdopodobnie jakoś zdali ci panowie ze sobą. No i w jakimś momencie tata wręczył jednemu, tylko nie pamiętam nazwiska, jednemu z Westerplatczyków wręczył swój taki sygnet. I coś tam jeszcze, już nie pamiętam co. W każdym razie po wojnie ten pan, ten Westerplatczyk, to nie był żołnierz, to był cywilny pracownik Westerplatte, odszukał moją mamę i wręczył mamie ten sygnet taty. Przechował go całą wojnę. No i jak brat żenił się, to ten sygnet po prostu mama poświęciła i przetopiła na dwie obrączki.
Kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku Marek Adamkowicz.
Obrońców poczty sądzono w dwóch grupach. Pierwszą, liczącą 28 osób, postawiono przed sądem 8 września już. Natomiast drugą, 10-osobową, postawiono przed sądem 29 września. W tej drugiej grupie znalazły się osoby, które zostały ranne w trakcie walk, czy też w momencie, kiedy budynek został w końcowej fazie walk podpalony. Niemniej wszystkie osoby, które były sądzone, zostały skazane na karę śmierci pod zarzutem uprawiania partyzantki. Proces rehabilitacyjny, który się toczył w latach 90., wykazał jednoznacznie, że załoga broniąca poczty broniła terytorium Rzeczpospolitej, była stroną napadniętą, a więc nie sposób tutaj przychylić się do stanowiska, że uprawiali jakąkolwiek partyzantkę. Oni po prostu bronili skrawka Rzeczpospolitej w Wolnym Mieście Gdańsku.
Czy oni mieli możliwość zabrania głosu, bronienia się, przedstawiania swoich racji w czasie tego procesu, który skazywał ich na śmierć?
Wydaje się, że nie. Mówię wydaje, gdyż nie znamy dokładnie przebiegu tego procesu sądowego. Dieter Schenk, badacz tej zbrodni, stawia tezę, że sam proces odbył się w trybie niejawnym. Możemy przypuszczać, że całą grupę, tą sądzoną 8 września, czyli 28 osób, reprezentował Alfons Flisykowski, czyli dowódca obrony Poczty Polskiej po śmierci Konrada Guderskiego, że właśnie Flisykowski występował w ich imieniu. Do końca nie jest jasne faktyczny status pracowników Poczty Polskiej. Flisykowski przekonywał, że w momencie obrony byli oni żołnierzami. Po wojnie strona polska wystąpiła ze stanowiskiem, że załoga poczty była częścią składową Wojska Polskiego, natomiast dokładne okoliczności, w jakich miałoby nastąpić, mówię tutaj o stronie polskiej, uznanie ich za żołnierzy Wojska Polskiego, nie jest do końca jasne.
Piątego października rano 38 pocztowców rozstrzelano na terenie starej strzelnicy przy lotnisku we Wrzeszczu. Teraz jest to Zaspa. Tam też ich pochowano. Ich szczątki przypadkowo odkryto na początku lat 90.
Przez ponad pół wieku nie było znane dokładne miejsce pochówku ofiar. Zaraz po zakończeniu wojny prowadzone były prace poszukiwawcze, natomiast wówczas tego grobu nie odnaleziono. Przełom nastąpił pod koniec sierpnia 1991 roku, kiedy podczas prac budowlanych przy alei Jana Pawła II przypadkowo natrafiono na szczątki ludzkie. Eksperci, archeolodzy i antropolodzy zaczęli zajmować się tymi szczątkami. Okazało się, że znaleziono przy nich fragmenty mundurów pocztowych, guzików i to wskazało, że mamy do czynienia właśnie z grobem rozstrzelanych obrońców poczty.
Zostało nasypane nasypy, zabetonowane przecież były, bo to były pasy startowe i dlatego ich nie znaleźli. A tutaj jakimś cudem ówczesny Peweks zażyczył sobie zrobienia garaży podziemnych. I dlatego musieli bardzo głęboko wejść. No i jak łyżka koparki wyciągnęła tą ziemię i posypały się kości, no to bardzo jakiś taki rzeczywiście mądry pan, ten operator tej koparki, od razu wstrzymał roboty, przyszedł kierownik budowy, też od razu zawiadomili, policja już wtedy była, przyjechał komendant policji tutaj z Przymorza, nawet pamiętam jego nazwisko, pan Lelental, od razu zostało to zabezpieczone. No i potem się zaczęły prace i archeologiczne, i badawcze. A w ogóle jak ta wieść gruchnęła po Gdańsku, że odnaleziono jakieś szczątki, że to prawdopodobnie są obrońcy poczty, to tam bardzo niedaleko mieszkał jeden z panów, przedwojenny pracownik, pan Tysarczyk. On od razu przyleciał i zobaczył, jak już tam potem dalej kopali, zobaczył tą patkę taką mundurową i zobaczył jakieś takie charakterystyczne odznaki, bo nie wszyscy byli w mundurach. Część była w mundurach, a część po cywilnemu. No ale powiedział, tak, to są obrońcy, no ale to na zdaniu pana Stanisława nie można było się opierać, tylko trzeba było badania porobić. No ale to się wszystko potwierdziło. No i konsekwencją tego było, że w 1993 roku do Polski przyjechał pan Szenk. A pan Szenk został tym zainteresowany przez takiego swojego znajomego dziennikarza, który był jako młody chłopak na procesie norymberskim. I on to bardzo przeżył, w nim to cały czas tkwiła w tym panu. No i zainteresował pana Szenka. No i pan Szenk przyjechał do Polski, też się z nim spotkałam. Powiedział, o co mu chodzi, że bohaterzy, że zostali zamordowani przez tych nazistów, faszystów. To takie morderstwo sądowe. No i czy my byśmy nie chcieli procesu. Więc porozsyłałam, pisemka takie zrobiłam, porozsyłałam po osobach zainteresowanych, no z początku jak to Polacy. Niemiec będzie nam grzebał w naszych życiorysach. No ale potem przyjechał pan Szenk i się przekonali, że to taki miły, uroczy człowiek. No i on właściwie całą akcję, on załatwił adwokata, załatwił prokuratora, te wszystkie formalności sądowo-prawne, bo najpierw poszło pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości niemieckiego. No na to nam odpisano, że ministerstwo się tym nie zajmuje, trzeba do sądu pójść, do Karlsruhe. Tytułem próby, ponieważ ludzie byli tak trochę nastawieni, a ja z tą panią Stefanią Koziorowską, córka Maksymiliana Cygalskiego, obrońcy, stwierdziłyśmy, że no trudno, bierzemy na klatę, ryzykujemy, co będzie, to będzie, to już my wtedy odpowiadamy za to. I dlatego poszły najpierw te dwa wnioski. To się potem tak rozkręciło, że jednak powiedzieli, żeby zrobić dla wszystkich, no więc trzeba było powyciągać w Urzędzie Miejskim metryki zgonów i różne tam dokumenty dochodzenia. Były też komisja, ci naukowcy, którzy badali, prosili nas o różne szczegóły, co pamiętamy, czy miał zęby, czy miał sztuczne, czy miał okulary, czy miał coś złamanego, no po prostu, żeby oni do tego jakoś mogli dojść. Także to była rzeczywiście bardzo ciężka, mrówcza taka praca.
Doprowadzono do procesu rehabilitacyjnego przed Sądem Krajowym w Lubecy, który wykazał, że obrońcy Poczty Polskiej padli ofiarą mordu sądowego. Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, kto był ofiarą, kto był agresorem i czy pocztowcy w jakikolwiek sposób działali niewłaściwie.
Na jakiej podstawie uchylono wyrok niemieckiego sądu wobec polskich pocztowców?
Strona wnioskująca o rewizję przedstawiła szereg punktów, które podważały prawomocność wyroków wydanych 8 i 29 września 1939 roku na urzędnikach pocztowych. Wśród nich były między innymi wskazanie różnic pomiędzy specjalnym wojskowym kodeksem karnym, a kodeksem obowiązującym w Wolnym Mieście Gdańsku w dniu, kiedy doszło do obrony Poczty Polskiej. Również wskazano, że w momencie, kiedy doszło do walk o obronę poczty, nie istniał stan wojny pomiędzy Polską a Niemcami, gdyż wojna, jak wiemy, nie została w tym momencie wypowiedziana. Wskazywano też na status kombatancki obrońców Poczty Polskiej, na to, że kierowali się w swojej działalności obroną konieczną. Również wskazano na niedociągnięcia i błędy związane z przebiegiem samego procesu. No dość powiedzieć, że nie sposób było w ciągu jednego dnia, gdybyśmy mówili o klasycznej rozprawie, przesłuchać chociażby 28 oskarżonych i rozwiać wszystkie wątpliwości związane z zarzucanymi im czynami.
Najpierw był mojego ojca wyrok, że uznają to jako morderstwo sądowe. Potem następny był pani Stefanii Koziorowskiej i za pół roku w maju w 1996 roku już reszta wyroków.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kociuk.
Dokument w Radiu Gdańsk.